Witam Państwa bardzo serdecznie w Żarach. To największe miasto polskiej części Łużyc, krainy historycznej rozciągającej się pomiędzy Śląskiem a Saksonią i Brandenburgią. W czasie II wojny światowej uległo ono wielkim zniszczeniom. Bomby nie ominęły także monumentalnego zespołu rezydencjalnego, przed którym stoimy. W XXI wieku pałac oraz starszy od niego zamek wciąż czekają na odnowienie i powrót do dawnej świetności. Udokumentowana historia ziemi żarskiej rozpoczęła się około 1000 lat temu. Jeden z ówczesnych kronikarzy wspominał o jej przyłączeniu do polskiego państwa Bolesława Chrobrego. Stan ten nie utrzymał się długo i przez następne setki lat Łużyce wielokrotnie zmieniały przynależność państwową, trafiając po kolei pod władzę Piastów Śląskich, Czech, Saksonii i wreszcie Prus. Samo miasto ukształtowało się w XIII wieku. Istniały tu wtedy gród obronny, osada targowa i osada zakonu franciszkanów. Pierwotnie miasto nosiło słowiańską nazwę, wywodzącą się od wypalania żarem miejsca do osiedlenia się. Po przybyciu osadników niemieckich przyjęła się niemiecka nazwa Zorau, która obowiązywała do 1945 roku. Żary były ośrodkiem rozległych dóbr, których właścicielami pozostawali wpływowi możnowładcy. Warto odnotować, że od XIII do drugiej połowy XVIII wieku na liście żarskich dziedziców zapisali się przedstawiciele tylko czterech rycerskich rodów – Dewinów, Paków, Bibersteinów i Promniców. Ci ostatni panowali najdłużej, bo ponad 200 lat, wywierając największy wpływ na wygląd zespołu rezydencjalnego. Żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku, Erdman II Promnic, pan na Żarach, Pszczynie i Trzebielu, miał ogromne ambicje. Ich wyrazem stała się budowa pałacu, naprzeciwko którego jesteśmy. Inwestycje rozpoczęto w 1710 roku i zakończono po 18 latach. Rezydencje w stylu barokowym zaprojektowali prawdopodobnie Giulio Simonetti i Karl Spaninger. Wystrojem zajęli się inni, wybitni artyści. Stoimy na ulicy Mieszka I przed elewacją południową, frontową, imponującego pałacu. Po lewej stronie do pałacu przylega dawny zamek Dewinów, o którym powiem więcej za moment. Pałac trzykondygnacyjny, nakryty czterospadowym, mansardowym dachem. W górnej części dachu symetrycznie rozmieszczone 8 tak zwanych wolich ok, czyli poziomych okien w łukowatym kształcie. W dolnej części dachu symetrycznie rozmieszczono 4 lukarny, czyli pionowe, wystające okna. Elewacja frontowa, symetryczna, nadgryziona zębem czasu, za metalowym parkanem zabezpieczającym. Dominuje żółto-pomarańczowa barwa odpadającego gdzieniegdzie tynku. Na każdej z trzech kondygnacji rząd pionowych okien po 19. Pozbawione szyb, między rzędami okien poziome gzymsy. W połowie szerokości elewacji ryzalit pozorny, czyli nieznacznie wysunięty przed lico występ, rozczłonkowany 8 kolumnami. Nad nim szczyt segmentowy, czyli półkolisty, a w jego polu podwójny herb Promniców i Sachsen-Weissenfelsów. 2 bliźniacze ryzality pozorne także na skrajach elewacji frontowej. Każdy z nich jednoosiowy, rozczłonkowany pilastrami, zwieńczony trójkątnym szczytem. W nich kartusze z monogramem. W ryzalicie po lewej kartusz księżnej saksońskiej Anny Marii to litery A, M, H, Z, S, a po prawej hrabiego Erdmanna Promnica to litery C, G, V, P. Piękne sztukaterie i barwne polichromie można też było kiedyś podziwiać wewnątrz pałacu. Co ciekawe, Erdmann II Promnitz nie ograniczył się jedynie do wzniesienia pałacu. Do nowej, barokowej siedziby dostosował również wygląd gotycko-renesansowego zamku. Jak wspomniałem, zamek znajduje się po lewej stronie pałacu. Przysłonięty wysokimi drzewami, w sumie ma cztery skrzydła na planie zbliżonym do czworoboku. Z naszej perspektywy widoczny odnowiony czerwony dach, nieco niższy niż dach pałacu, oraz wystająca ponad niego czworoboczna murowana wieża, obecnie w trakcie odbudowy po pożarze z 2019 roku. Z każdej strony wieży wysokie dwa pionowe okna, jedno nad drugim. Okno umieszczone niżej, zamknięte łukiem odcinkowym. Okno umieszczone wyżej, prostokątne, zwieńczone kluczem z balkonami i żelaznymi balustradami. Nad górnymi oknami ozdobne, koliste obramienie. Zamek postawili przed 1207 rokiem Dewinowie, pierwsi właściciele żarskich dóbr. Następcy rozbudowali go, dodając m.in. krużganki i wspomnianą wieżę. Oczywiście Erdmann II Promnitz zadbał również o właściwe otoczenie rezydencji. Po wschodniej stronie pałacu założono, osłonięty wysokim murem, prywatny ogród w typie włoskiego Giardino Segreto, czyli sekretnego ogrodu. Jednak prawdziwy rozmach uzyskało założenie rozlokowane po północnej, czyli tylnej stronie rezydencji. Długa aleja kasztanowa, na której końcu wzniesiono tak zwaną bramę błękitną, dzieliła je na dwie części. Zachodnią zakomponowano w typie krajobrazowego parku angielskiego. Wschodnią zaś na wzór regularnego ogrodu francuskiego. Aby dopełnić ideału, w układ parku włączono rzeczkę Żarkę, a wśród zieleni wzniesiono mostki, altany oraz dodatkowe budowle, jak na przykład pałac letni. Po zakończeniu prac Żary Promnitzów weszły do grona najpiękniejszych rezydencji w Saksonii. Nie dziwi więc, że chętnie gościli tutaj August II Mocny, elektor saski i król Polski, oraz jego syn August III. Na żarskim dworze przebywał też przez kilka lat słynny kompozytor Georg Philipp Telemann. Po śmierci Erdmana II Żary przypadły jego synowi, który był ostatnim z Promnitzów rezydującym w pałacu. Późniejsze dzieje całego zespołu są mniej pomyślne. W pałacu mieściły się m.in. zakład dla obłąkanych i urzędy. W zamku zaś więzienie, a później muzeum. Tragiczny okazał się kwiecień 1944 roku, kiedy bomby lotnicze trafiły w zabudowania. Wnętrza pałacu i zamku opustoszały wówczas na dobre. Zachęcam Państwa do spaceru wokół zabytkowych budowli oraz do wizyty w parku. Ja tymczasem pożegnam się już, życząc miłego pobytu w Żarach. Do usłyszenia.